Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Welcome, welcome everybody. This is Trójmiasto is ours. Three City is ours. My name is Paweł Paczul and I will be your host. Dzisiaj porozmawiamy sobie, bo to już jest trudne zdanie, żeby po angielsku je mówić. Dzisiaj porozmawiamy sobie głównie o Arce Gdynia, bo pierwsza liga startuje, więc warto sprawdzić, jak się Arka czuje, jak jej rywale się czują, o transferach, o oczekiwaniach, o sparingach, o wszystkim tym, co się fajne wydaje w życiu. Porozmawiamy z Szymonem Jańczykiem, który jest na antenie. Halo? Nie mamy, no to jest niespodzianka, bo byłem umówiony. Słucham? Powinien być? Bo byliśmy umówieni z naszym ekspertem pierwszoligowym, że będziemy dyskutować, będziemy sobie uplastyczniać pewne rzeczy. Ale jak widać, słychać, na razie po sygnale została wiadomość, co mnie troszeczkę niepokoi. Chyba że on do mnie dzwoni, a ja dzwonię do niego i taka jest historia. Bo czasami tak się dzieje. Na pewno Arkę czeka ciekawa wiosna. Ambicje są takie, a nie inne. Władze klubu właściwie oczekują jednak awansu od razu bezpośredniego do ekstraklasy. Gdzieś po drodze poróżnili się z Ireneuszem Mamrotem, bo te wyniki nie były takie, jak oczekiwano. Też pewnie Ireneusz Mamrot nie dogadywał się tak po prostu po ludzku z właścicielami. Też właściciele pewnie oczekiwali troszeczkę szybszego wzrostu. No Arka jest obecnie na 6. miejscu, ma 29 punktów. Jednak takie drużyny jak Radomiak czy Górnik Łęczna nie powinny pokazywać jej pleców. Natomiast trener Mamrot bronił się i miał swoje racje, że no Arka przeszła jednak sporą metamorfozę. Masa piłkarzy odeszła, masa piłkarzy przyszła i trzeba było ten zespół poskładać właściwie od nowa. I to nie jest tak hop-siup, bym powiedział. Ale dobrze, zróbmy sobie może krótko przerwę muzyczną, ja tu teraz ustalę, co się dzieje. No i jesteśmy już z powrotem i mamy na antenie Szymona Jańczyka, naszego eksperta weszlackiego od pierwszej ligi. Cześć.
Dzień dobry wszystkim.
Zacznijmy od Arki, zacznijmy od transferów Arki. Zimą doszło do kilku pożegnań. Twoim zdaniem, którego piłkarza z tych, którzy odeszli, Arce będzie najbardziej brakować?
Myślę, że Adam Marciniak, i to raczej nie będzie taka opinia kontrowersyjna, bo jednak wpisywał się solidnie jesienią i też no, ta formacja obronna była mocnym punktem Arki, więc tak porównując nawet statystyki tych ofensywnych bardziej piłkarzy, którzy odeszli, czyli Jankowski czy Muński, który pewnie będzie grał mniej, to jednak myślę, że wpływ Marciniaka na kształt zespołu był chyba największy. Mhm.
Jeszcze jedno nazwisko, które chciałem poruszyć z tych piłkarzy, którzy odeszli. Szymon Drewniak, spore rozczarowanie, prawda?
Chociaż ja z drugiej strony też nie podchodzę do niego jako zawodnika, który totalnie rozczarował w Arce. Ja myślę, że miał całkiem niezłe momenty, może brakowało mu takiej płynności, żeby to podtrzymać przez cały sezon, ale na pewno pewnie spodziewali się po nim więcej, no też pewnie więcej spodziewał się trener Mamrot, który gdzieś no, nie ukrywał, że to jest jego ruch i on też w Chrobrym Głogów no, miał większe znaczenie dla zespołu, miał taki większy wkład w to, jak Chrobry funkcjonował. Więc tutaj na pewno rozczarowanie. Natomiast myślę, że też w Odrze on będzie chyba lepiej pasował. No może to jest po prostu taki zawodnik na te kluby bardziej środka tabeli.
No właśnie, on właściwie tylko raz, tak naprawdę tylko raz wchodził z ławki. Tak to pierwszy skład tutaj uważa, że zadecydowały tylko względy sportowe, czy też nie dogadywał się na przykład z nowym trenerem po odejściu Mamrota?
Raczej to druga kwestia, bo w ogóle jak spojrzymy na to okienko, to bardziej widzimy, że ci piłkarze, których ściągał trener Mamrot, to już ich nie ma w Gdyni, bo i Kwiecień, i Drewniak, i też Andrzej Witan, który może pełni jakąś tam marginalną rolę, ale też był pomysłem gdzieś Ireneusza Mamrota, no to wszyscy zostali gdzieś pożegnani, więc chyba tu chodziło bardziej o to, żeby przewietrzyć szatnie po byłym trenerze, zwłaszcza że też no, tak naprawdę nie wprowadziła chyba Arka takiego typowego zastępstwa dla Szymona Drewniaka, bo Aleman to jest jednak no, inna charakterystyka zawodnika.
No właśnie, transfery przychodzące, po którym spodziewasz się najwięcej?
Ja myślę, że po Walkarce, to jest zawodnik, który w sparingach się bardzo dobrze spisywał. I też Rosołek, jeśli chodzi o to, jakie liczby może dać drużynie i jak ważną będzie postacią w kontekście tego, że ten Muński jednak, spodziewamy się wszyscy, będzie odsunięty troszkę od grania. Więc no Muński mimo wszystko miał całkiem niezłe liczby i był takim pewnym punktem, raczej stałym młodzieżowcem. Arka za bardzo nie miała takiej tam rywalizacji. No może jeszcze Mikołaj Łabojko się dobrze spisywał, ale ważne było, żeby ściągnąć kogoś, kto będzie no, na poziomie Mateusza Muńskiego grał, czyli taki ekstraklasa, pierwsza liga, a myślę, że Rosołek to zdecydowanie tutaj sobie poradzi. No i też fajnie wygląda ten Aleman, który był dużo niewiadomą, bo wiadomo, że my nie znaliśmy tego zawodnika, nie oglądaliśmy go wcześniej, a wiemy, że takie transfery, jak to się ładnie mówi, trochę z YouTube'a, to wyglądają różnie, ale słyszę też różne opinie ze środowiska, że trenerzy czy gdzieś eksperci go doceniają i podoba im się to, co prezentuje na boisku.
Można powiedzieć, że Arka troszeczkę, no już no dwa, takie trzy nazwiska zagraniczne, bo jeszcze Haris Memić, czyli odeszła od projektu 100% Polska.
No zdecydowanie. I też z drugiej strony mówimy o zawodnikach Memić i Aleman, których chyba znał Jarosław Kołakowski, bo gdzieś wspominał o tym, że to połączenie z Ameryką Południową miało w sprawie Alemana, a Memić jest bodajże w jego agencji, więc to nie są jakieś przypadkowe ruchy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że Memić to raczej będzie takie bardziej uzupełnienie, ale faktycznie bardziej, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ilu Polaków odeszło z zespołu, no to będzie międzynarodowo teraz.
No jeszcze jest transfer, o którym nie powiedzieliśmy, czyli Fabian Hiszpański. Wiadomo troszeczkę, dlaczego przychodzi. Wcześniej w KKS-ie Kalisz. Sądzisz, że tutaj ten ruch wywoła kontrowersję, bo o ile Mateusz Żebrowski fajnie wyglądał liczbowo na tym niższym poziomie i jeszcze jest trochę młodszy, to Fabian Hiszpański aż tak dobrze się nie prezentował.
No tutaj nie spodziewam się jakoś wielkiego szału. Fabian Hiszpański był chyba też troszkę w takim kontekście rozważanym do gry w systemie 3-5-2 jako wahadłowy, jeśli dobrze pamiętam ze sparingów, ale nie spodziewam się wielkiego szału. No pamiętamy też tego zawodnika z tych epizodów w Ekstraklasie, czy tam w Wiśle Płock, no to jakoś nie był to piłkarz, który mocno by się wyróżniał i na którego byśmy zwracali uwagę, więc to takie trochę bardziej uzupełnienie kadry. Natomiast Żebrowski fajnie też, że został przedstawiony na nową pozycję, bo tak naprawdę jesienią były też co do niego wątpliwości, bo sporo osób patrzyło na niego chyba tak, jak teraz patrzymy na Hiszpańskiego, że przychodzi zawodnik z Kalisza, więc wiadome powiązanie. Natomiast na tej nowej pozycji Żebrowski spisuje się znacznie lepiej niż jesienią i też może być takim transferem, który już był w klubie, no ale który jakby możemy rozpatrywać jako wzmocnienie na nowo.
No dobrze, to spójrzmy sobie w tabelę. Pierwsze miejsce Brugbet Termalika, poza zasięgiem chyba, prawda?
Tak, tutaj już myślę, że awans przyklepany, chociaż pewnie nie chcieliby tego słyszeć, bo wiemy, jak to działa, jak się mówi, że coś jest pewne.
LKS Łódź grał swój zaległy mecz z Tychami i nie wyszło mu to najlepiej.
Łagodnie powiedziane, tak naprawdę, bo LKS tam dał kompletnie ciała. No i też ta statystyka, o której my wspominaliśmy, czyli te mecze LKS-u z czołową szóstką, jest dramatyczna. Ciekawe, no mówi się, że awans robi się na drużynach z dołu tabeli, a nie na czołówce, i chyba LKS za bardzo w to uwierzył troszkę. Na pewno ciężki moment przed nimi, bo pamiętam, że jesienią to była taka sytuacja, że to Widzew podchodził do derbów z takiej sytuacji niepewnej, z takiej sytuacji, która może nie była dla nich komfortowa, a LKS był wtedy w gazie, a teraz zapowiada się na to, że będzie odwrotnie, że to LKS będzie podchodził jako zespół, który musi się przełamać i jakoś odnowić tę swoją passę. No też to ta porażka na pewno dużym rozczarowaniem jest, dlatego że liczyliśmy, że po transferach LKS-u, które na papierze wyglądały bardzo dobrze, to ta liga będzie należała też trochę do nich i że jednak wrócą do tej swojej zwycięskiej serii, gdzie razem z Grup Betem ich typowaliśmy jako liderów tej ligi. Zresztą też słyszałem, że w Łodzi byli całkiem pewni tego, że im się uda i że ta wiosna będzie należeć do nich. Więc tutaj niespodziewane kłopoty i pewnie sporo drużyn narobiło sobie chrapki na to, żeby to wykorzystać.
Sądzisz, że ten sezon może nie zostać dokończony przez Wojciecha Stawowego? No ta seria słabych wyników ciągnie się jeszcze od jesieni.
Rozmawiałem z Wojciechem Stawowym ostatnio, jak mi powiedział, że ma spotkanie z zespołem, to się przestraszyłem, że go jeszcze, że właśnie to jest w takim sensie to spotkanie z zespołem, ale mi uspokoił, mówi, że na razie nie ma takiego tematu, ale też no, ŁKS jednak gdzieś słynął z czasu dawanego trenerom, a po drugie, jeśli faktycznie Krzysztof Przytyła chce dalej grać w piłkę, tak jak za Kazimierza Moskala czy Wojciecha Stawowego, no to umówmy się, raczej nie ma zbyt wielu trenerów na rynku, którzy by te filozofie wyznawali, więc tak naprawdę ciężko będzie znaleźć takiego zastępcę. Myślę, że Wojciech Stawowy zostanie do końca sezonu, ale też jeśli ŁKS się nie odkopie, no to nie możemy niczego wykluczyć. No, może to taka trochę eksperckość teraz, ale jednak ciężko się spodziewać, że jak ŁKS po tej serii chyba 5 porażek z rzędu przedłuży ją o jeszcze kolejne 2, jak przegra derby na przykład, no to że nie będzie gdzieś w Łodzi jakiegoś powolnego sądowania zamienników.
Trzecie miejsce, Górnik Łęczna. Czy ty sądzisz, że Łęcznianie są w stanie utrzymać to niesamowite tempo, które sobie narzucili? Mecz w Pucharze Polski pokazał, że no Arka przynajmniej tam była górą.
No tu myślę, że krótko powiem, raczej Górnik Łęczna tego tempa moim zdaniem nie wytrzyma. Pewnie będzie tak jak jesienią, czyli będą bardzo silni w domu, ale jednak no, ciężko jest walczyć o awans czy o te czołowe lokaty, jak grasz dobrze w domu, a taki kompletny kontrast prezentujesz na wyjeździe i tam gubisz te punkty. I myślę, że raczej wiosną to będzie takie spadanie. Będzie spadanie, ale też nie wiem, czy aż tak nisko, żeby wypaść ze strefy barażowej.
A jak ten mecz z Arką ocenisz? Tam była różnica klas, bo wynik wskazuje na dość równy pojedynek, nie pojedynek, starcie.
Ja bym powiedział, że na pewno różnica klas na stronę Arki, na korzyść Arki. Górnik Łęczna tam dobrą sprawę nie miał zbyt wielu okazji tam takich klarownych. Wiadomo, że troszkę to wyglądało w pierwszej połowie jak Adam Deja kontra Górnik Łęczna i te jego strzały z dystansu. Ale jednak Górnik no, nie zaprezentował tam się za ciekawie. Troszkę bym powiedział nawet, że tak przypadkowo doprowadził do tego remisu i gdzieś tam postraszył jeszcze Arkę, ale nie byłem przekonany co do Górnika.
Czwarte miejsce, GKS Tychy, zawsze wielkie ambicje. Czy teraz mają podstawy, żeby rzeczywiście je spełnić? No stracili Jana Biegańskiego, który wydawał się ważnym elementem.
Ale też zastąpili go bardziej doświadczonym zawodnikiem w środkowej strefie, czyli Wiktorem Żydkiem, a z jesienią, no mimo że Biegański prezentował się dobrze, to było takie trochę narzekanie w Tychach, że ten ich środek pomocy jest niedoświadczony, że czegoś tam brakuje, bo też często grał Łukasz Norkowski, grał też Oskar Paprzycki i to był taki, tak chyba nawet gdzieś wyliczyliśmy, że jedna z najmłodszych drugich linii w lidze, więc teraz przestawili to trochę i gra, jest Paprzycki dalej, ale jest też Żytek, jest Grzeszczyk, który gdzieś troszkę zostało porotowane i ten środek jest bardziej doświadczony, bardziej dojrzały, a młodzieżowiec widzę na ten moment Kamil Kargulewicz zaczął na skrzydle i myślę, że tak raczej zostanie, bo tam też jest spora konkurencja na tej pozycji wśród młodzieżowców, więc w tym kierunku pójdą, zwłaszcza że Kargulewicz bardzo dobrze się zaprezentował. Więc jeśli miałbym ocenić siłę GKS-u Tychy, to teraz jest to silniejszy zespół niż jesienią i powinni w końcu do tej czołówki się doczłapać i w niej zostać, a nie tylko chwilę sobie pobyć.
A oni w meczu z ŁKS-em byli tak mocni, czy ŁKS jednak tak słaby?
Ja bym powiedział, że 60 do 40 na to, że GKS Tychy był mocny, bo mimo wszystko sporo osób wytyka tę słabość ŁKS-u, że tam nie wykorzystali sytuacji, ale z drugiej strony faktycznie GKS Tychy ich przeczytał. Oni wiedzieli, co mają zagrać i w 100% faktycznie ten plan zrealizowali. Wiedzieli, jak zdobyć bramki i te bramki strzelili, więc odkryli, wykorzystali to, co powinni wykorzystać, jeśli chce się walczyć o awans.
No i Radom jeszcze przed Arką wydawało się, że nie mają żadnych szans, że nic z tego nie będzie, ale sprowadzili Roka Sirka, więc teraz wszystko się może odwrócić.
Oczywiście tutaj myślę, że walka o koronę króla strzelców jest już rozstrzygnięta. Roman Gregal może pakować manatki, bo przy takim snajperze nie ma czego szukać. Transfer zaskakujący i dość absurdalny, biorąc też pod uwagę, że prawda była taka, że Radomiak nie szukał napastnika już w końcówce okienka, więc wygląda na to, że Zagłębie Lubin ich jakoś przekabaciło, że warto zrobić taką podmiankę. Z tego co wiem, w Lubinie są w bardzo dobrych nastrojach po tej podmiance. Z drugiej strony jestem ciekawy, czy Sirk nie będzie napastnikiem, który na poziomie pierwszej ligi sobie poradzi, bo wiadomo, jak ten piłkarz został zweryfikowany przez Ekstraklasę, ale mieliśmy też przecież, nie wiem, Szymona Lewickiego, żeby długo nie szukać, który w Ekstraklasie sobie nie radził, w pierwszej lidze ogarniał. Jakub Wróbel też po przeskoku do Ekstraklasy słabo, a moim zdaniem Wresowi teraz wróci do tego, co prezentował gdzieś w GKS-ie Jastrzębie. Więc sporo było takich napastników, którzy nie doskoczyli poziomem do Ekstraklasy, a w pierwszej lidze sobie świetnie radzili. Nawet Fabian Piasecki, który był królem strzelców. Więc no, może coś z tego będzie, ale wiadomo, że podchodzę do tego z rezerwą i z jakimś dystansem. Radomiak troszkę się jednak wzmocnił. Myślę, że na pewno poszerzył swoją kadrę przede wszystkim, a na tym zależało trenerowi, więc pewnie to okienko można ocenić na plus.
Mm-hmm. No i jeszcze przyjrzyjmy się takiej grupie pościgowej. Kto może doskoczyć ewentualnie do tej pierwszej szóstki? No pewnie Miedź Legnica,
tak,
punktowo od Raopole, ale no i widzę, czy Puszcza, czy Chrobry, to wątpię. Korona na tym tej swojej konferencji zaprezentowała krótkoterminowy cel pierwsza szóstka, ale to chyba takie pobożne życzenia jednak.
No nie widzę jakoś Korony w tej szóstce, bo zwłaszcza po tych transferach zimowych, gdzie stracili Iwo Kaczmarskiego, Wiktora Długosza, dwóch takich młodzieżowców, którzy gdzieś byli pewnymi punktami zespołu, niby tam ściągnęli zastępców, ale to nie jest to samo, żeby zastąpić zawodników, którzy już mieli jakieś doświadczenia na tym poziomie. Także ja tutaj też bez zaskoczenia się powiem, że Miedź Legnica i mimo wszystko bym ten Widzew jeszcze podciągnął, bo jeśli Widzew, znaczy tu będzie pewnie dużo zależało od meczu z Odrą Opole, ale jeśli Widzew nadrobi te trzy punkty z Odrą, to na dobrą sprawę ma teraz cztery oczka straty do szóstego miejsca, więc to jest jak najbardziej do nadrobienia, a też całkiem ciekawe transfery Widzew zrobił i takie właśnie poszerzające kadrę, może niekoniecznie wszli w nazwiska, ale w takie poszerzenie kadry jak najbardziej, a to może być kluczowe. No też zawsze gdzieś z tyłu głowy musimy pamiętać o tym COVID-zie, który też już gdzieś GKS Bełchatów zaatakował teraz, co prawda jedna osoba, ale nigdy nie wiadomo, gdzie się jakieś ognisko, że tak powiem, wylęgnie, a w Łodzi już mają to za sobą po tej końcówce jesieni, więc nie muszą się martwić, mogą tylko się skupić na graniu.
Mm-hmm. No tak patrzę na Arkę i tak jeszcze wracając do niej, to zastanawiam się, czy ciśnienie na ewentualny awans w tym sezonie byłoby konieczne, no bo nie wiem, czy to jest zespół kadrowo gotowy na Ekstraklasę.
Mm-hmm. Myślę, że ciśnienie na pewno jest, bo skoro wymieniono trenera, to trzeba odbierać. Ale też nie wiem, czy to jest zespół kadrowo gotowy na Ekstraklasę. Myślę, że bardziej chodzi o to, że no jednak kiedyś padło takie zdanie, że pierwsza liga to są bardzo wymagające finansowo rozgrywki. Ja się w sumie nie dziwię państwu kołakowskim, że oni chcą jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy, bo to jest jednak całkowicie inny poziom przychodów. No w pierwszej lidze w dużej mierze inwestujesz pieniądze i nie otrzymujesz jakiegoś takiego zwrotu. Mhm. A tutaj no w Ekstraklasie jest, wiemy, jak to wygląda finansowo. Więc rozumiem to, że chcą walczyć o awans, ale nie wiem, czy dobrze do tego podchodzą. W sensie, że jeśli im się nie uda, no to co potem? Czy to nie okaże się takim projektem, który będzie trzeba budować już tak kompletnie od nowa i gdzieś ta Arka w kolejnych sezonach może osiąść w środku tabeli pierwszej ligi? No myślę, że podobny problem w Radomiaku, że też tam bardzo mocno stawiają na awans, a nie wiadomo, czy po prostu nie za mocno.
Mhm. Dariusz Marzec, twoim zdaniem, był dobry wybór. No on oczywiście awansował ze Stalą, ale nie wiem, czy... No trochę, no, ja wolałbym mieć Mamrota niż Marca, no. Sorry.
Ja też i zresztą chyba jak rozmawialiśmy gdzieś po końcówce rundy jesiennej, czy jak ten wybór był grany, to tak mówiliśmy, ale też trzeba Dariuszowi Marcowi oddać, że Arka w tych sparingach wyglądała dobrze, więc troszkę te nasze wątpliwości na pewno rozwiał. I też mówię, ta fajna decyzja z przestawieniem Żebrowskiego na dziewiątkę, przynajmniej w sparingach się obroniła, więc na ten moment start ma całkiem niezły, taki dość powiedziałbym obiecujący. Zobaczymy, czy to się na ligę przełoży. Ale też jeśli miałbym porównywać na przykład Arkę z Radomiakiem, bo gdzieś to są te dwie drużyny, które się mocno nastawiają na awans i gdzieś są też sąsiadują ze sobą w tabeli, no to myślę, że Arka troszkę terminarzem może coś ugrać więcej. Więc Dariusz Marzec ma chyba więcej atutów takich, które może wykorzystać. Ale no nie jestem pewien, czy to jest trener, który na przykład jeśli Arka wpadnie w dołek w trakcie rundy wiosennej, to czy on go wydostanie, Arkę wydostanie z tego dołka. Bo pamiętajmy, że Stal Mielec tak naprawdę w poprzednim sezonie nie miała raczej takiego momentu zawahania, takiego momentu, kiedy trzeba było się dźwignąć z cięższych pozycji. Raczej jak miała dołki, to taki typowo jeden mecz i po sprawie taki po prostu słabszy występ, więc tutaj na pewno to jest ciekawa kwestia.
Chyba dopiero po 20 kolejce będziemy mogli coś więcej powiedzieć o Arce, no bo teraz jest GKS Jastrzębie, potem Puszcza Niepołomice, no i dopiero w 20 kolejce jest Górnik Łęczna, a w 21 Miedź Legnica, więc takie drużyny już rzeczywiście, no i w 22 Brukbet, to będzie chyba taki trójmecz najważniejszy, na razie taka rozgrzewka.
Ale właśnie fajnie tak się ten terminarz ułożył, bo faktycznie mają dwa mecze na jakieś jeszcze przetestowanie tych swoich ustawień, czy sprawdzenie, jak to wygląda w praktyce już w meczach o stawkę, a dopiero później mają takie mocniejsze uderzenie, więc to na pewno jest plus dla nich. Ale zgodzę się, że po tych dwóch pierwszych meczach to ciężko będzie jeszcze jakieś wnioski wyciągać. Też ciekawe jest to, że Arka gra dwa mecze z rzędu w Niepołomicach, więc no pytanie, czy to będzie dla nich atut, czy jakiś minus. Na pewno będą mieli dobrze rozpracowanego rywala po tym Pucharze Polski. No i to też w sumie jest ciekawe, że jeśli Arka by ograła Puszczę i miała jeszcze kolejny mecz Pucharu Polski, no to jednak troszkę ten terminarz im wtedy zaczyna być ciasny.
No i też wtedy masz wątpliwości, gdzie przerzucić pewne siły, no bo to jednak jest, nie jest drużyna, która co roku zdobywa jakieś trofeum, delikatnie mówiąc, a też ma niedawne fajne wspomnienia z Pucharem Polski. No i jeśli byłaby w półfinale, a w półfinale może trafić na przykład na Krakowie, która nie jest najmocniejsza, czy Chojniczankę, no to warto pewnie będzie zaryzykować.
No pewnie tak, a zwłaszcza, że nawet sam awans do półfinału to też już jest około łącznie 700 tysięcy złotych premii z PZPN-u, więc tak naprawdę Arka ma do podniesienia spore pieniądze z boiska. Już nie mówię o finale, bo wtedy to tak naprawdę mogłaby podnieść takie pieniądze, o jakich każdy pierwszoligowiec marzy, więc jest sporo w grze. Ja myślę, że pójdą raczej na dwa fronty, że tutaj państwo kołakowscy będą, jak zobaczą taką szansę, żeby jeszcze coś tak z pierwszej ligi ugrać w pucharze, to raczej tego nie odpuszczą.
Ale to widzisz, też jest wymowne, że mówisz państwo kołakowscy, a nie Dariusz Marzec.
No, powiedzmy, no wiadomo, że właściciel stawia cele, możemy tak to tłumaczyć.
Dobrze, dziękuję ci bardzo za poświęcony czas. Szymon Janczyk był naszym gościem. Pozdrawiam.
Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich.
No dobrze, to dogramy teraz z dwie piosneczki i wrócimy sobie chwilę porozmawiać o Lechii Gdańsk.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Zawsze się zastanawiam, czy w tej piosence chodzi o to, że cebula to los, czy los cebula, to jest tak po hiszpańsku. Co o tym sądzisz, Jaśku? No bo los cebula to tak bez sensu, prawda? To można powiedzieć, by los jak cebula, wtedy miałoby to więcej sensu. No ale to tylko zespół Koma, więc czego tu oczekiwać? W każdym razie, wracając do...
Tak mogło być.
Do trójmiejskiej piłki trzeba parę zdań poświęcić Lechii Gdańsk, która, wyobraźcie sobie, czy nie musicie sobie tego wyobrażać, bo oglądacie polską ligę, więc macie to przed oczami, nie tylko w wyobraźni. Lechia Gdańsk, która była skazywana na 0 punktów w meczach z Rakowem i Górnikiem Zabrze, wygrała oba spotkania. Co więcej, w żadnym z nich nie straciła bramki. Przepraszam. I o ile jeszcze w meczu z Rakowem troszeczkę było tam szczęścia, bo Raków no dominowało, tyle w meczu z Górnikiem Zabrze to Lechia dominowała i tak naprawdę powinna wygrać to spotkanie 3-4-0, ale Józef Sisej z 3 metrów na pustą bramkę kopnął obok bramki. No to było dość ciekawe, natomiast tak czy tak Lechia zagrała bardzo dobre spotkanie i wygląda na to, że nowy sztab szkoleniowy, to znaczy kibice, zrobili dobrą robotę a tak naprawdę to nie kibice, bo tylko trener po raz kolejny pokazał, że trzeba mu ufać, że on potrafi Lechię wyciągnąć z kryzysu. I te dwie jaskółki jeszcze oczywiście wiosny nie czynią, chociaż patrzę przez okno, to jest bardzo ciepło. Mogłoby tak zostać do kwietnia, a w kwietniu, żeby było jeszcze cieplej. No i tak w Gdańsku też się robi cieplej, a teraz gdańszczanie mają dwa mecze z Beniaminkami, a więc ze Stalą Mielec, którą ograli w pierwszym meczu, i z Podbeskidziem, które też ograli w pierwszym meczu. I robi się ciekawie, bo jeśli Lechia oba te spotkania wygra, będzie miała 32 oczka. I nie jest wcale wykluczone, że te 32 oczka przy obecnej formie Rakowa nie pozwolą jej już kręcić się bardzo mocno w okolicach pierwszego miejsca. Jezus, daj Boże, trzeciego miejsca. Co jeszcze niedawno byłoby do niepomyślenia. Oczywiście z drugiej strony można powiedzieć, że skoro Lechia wygra dwa razy z dobrymi, to teraz dwa razy ze słabymi przegra, bo taka jest ta liga, a też trzeba wziąć pod uwagę, że Podbeskidzie jest w bardzo dobrej formie, przynajmniej patrząc na z perspektywy jesieni, nie przegrało jeszcze. Natomiast no, taką Stal to chyba już można ograć. No, ten efekt Leszka Ojrzyńskiego na wiosnę jakoś nie działa. Co się zmieniło w Lechii Gdańsk? Przede wszystkim zaczęła grać z większym rozmachem w ofensywie. Duża tutaj zasługa Josepha Ciseja, który no, poza tym pudłem naprawdę pokazał się z fajnej strony. Lubi dryblować, potrafi nawet dryblować. No jeszcze troszeczkę brakuje konkretów, chociaż ma udział przy bramkach. No jest trochę pozytywnej energii z jego strony. Ja wciąż mam wątpliwości, czy chłopak z drugiej ligi szwedzkiej to jest na pewno to, ten kierunek, w jakim chce zmierzać Lechia. Natomiast na razie wypada nieźle. Co mnie martwi, to martwi mnie to, że ci wszyscy skrzydłowi Lechii na początku robili całkiem niezłe wrażenie, bo i Konrado miał swoje momenty, i Hajdary, i nawet Michalik. Pamiętamy mecz w Lublinie, kiedy strzelił dwie bramki. No to wyglądało nieźle, ale potem liga gdzieś się ich uczyła, bo są to jednak piłkarze nieco jednowymiarowi. Zobaczymy, czy Ciseja też okaże się piłkarzem jednowymiarowym. Moim zdaniem, jeśli utrzyma poziom troszeczkę lepszego Konrado, to i tak będzie nieźle. No słuchajcie, nie ma cudów. Trudno znaleźć w drugiej lidze szwedzkiej perłę, którą przygapiły na przykład kluby szwedzkie. Po drugie, wzrost formy Flavio Pajchon, który potrafi się utrzymać przy piłce, potrafi dać swojej drużynie oddech, no a przy tym strzela bramki. To też jest ważne. Teraz wraca do zdrowia powoli Łukasz Zwoliński i tutaj też fajna byłaby taka konkurencja. Coraz lepiej wygląda Kenny Saif, chociaż cały czas brakuje mu konkretów. No pewnie niektóre portale, takie jak Transfermarkt, będą mu dzielić asystę w Bełchatowie, kiedy to jego strzał dobijał Kubicki, ale dajcie spokój. Natomiast potrafi zagrać nieźle na skrzydle, co do tej pory było raczej wykluczone. Fajnie zaczyna też wyglądać Jarosław Kubicki, który w końcu bierze grę na siebie i jest tym Kubickim, którego pamiętamy z tych najlepszych czasów Lechii. I co moim zdaniem jest być może najważniejsze, Lechia w końcu gra w 11, a nie w 10. Ponieważ trzeba mieć obecnie młodzieżowca, już jakiś czas w pierwszym składzie, no to Lechia miała problem. Jeszcze jak Karol Fila łapał się po ten wiek, jako tako to wyglądało, chociaż ja nie jestem jakimś wielkim fanem talentu Karola. Uważam, że jest niezły, ale nie aż tak niezły, żeby się nim jakoś rać, no to nie był, na pewno nie był piątym kołem u wozu, był 11 zawodnikiem tej drużyny, ale Tomasz Makowski, Kałuziński, wcześniej Sopoćko, no sorry, to nie jest ten poziom. O ile Kałuziński ma jeszcze czas, o tyle nie wiem, czy Tomasz Makowski kiedykolwiek to będzie ten poziom, czy to nie będzie w niedługim czasie wypożyczenie do Podbeskidzia, potem do już tutaj bliżej do Bytowa, do Wejherowa, i to tak ta kariera się skończy. Oczywiście nie życzę mu tego, no ale gra w młodzieżówce, a Czesław Michniewicz, wówczas prowadzący kadrę młodzieżową, zna się na piłce dużo bardziej niż ja, natomiast no nie czuję tego, kompletnie tego nie czuję. Wchodzi Jan Biegański, gra kluczowe podania, bierze piłkę na siebie, jest bez kompleksów. 18 lat, no to chcę oglądać, jak mam oglądać młodzieżowców w Ekstraklasie, i to z pewnością Lechi bardzo pomaga. No też jeśli chodzi o Karola Filę, no to teraz gra Bartosz Kopacz na prawej stronie, no to też trochę mówi. No zobaczymy, czy Lechia rzeczywiście złapała wiatr w żagle. Ja cały czas mam obawę, że to jednak jest drużyna na miejsca 6-12, 8-12, że tutaj ten pojedynczy zryw aż takiej wiosny nam nie uczyni. No ale dobre i to, bo przynajmniej oddaliła się strefa spadkowa, no bo gdyby Lechia obu tych meczów nie wygrała, miałaby tylko 5 punktów przewagi nad Stalą Mielec, a tak ma spokojne 11. Oczywiście mecz mniej, no ale to nie robi aż takiej różnicy i no mam nadzieję, że to, co pisał Krzysiek Stanowski, że Lechia sonduje rynek trenerski, to jest tylko takie sondowanie, albo warto sprawdzić Piotra Stokowca, absolutnie nie należy zmieniać. Pojawiły się jakieś wątpliwości, ja też o tym pisałem, ale mimo wszystko no nie ma lepszego kandydata na rynku. A jeśli chcemy mówić, że coś się wypaliło, no to ja bym wolał wymienić piłkarzy, a nie trenera, bo jeśli chodzi o osiągnięcia, to trener Stokowiec jest największą gwiazdą tego zespołu. Czy ktoś tego chce, czy nie? Pozdrawiam Sławomira Peszkę. Dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajmy kciuki za gdyńskie i gdańskie drużyny w weekend. Lechia jedzie do Mielca. Z kolei Arka zmierzy się z GKS-em Jastrzębie. Liczymy i tu na 3 punkty, no bo to trójmiejskie drużyny w tych starciach będą faworytami. Za dzisiaj wam dziękuję. Ja nazywam się Paweł Paczul. I zapraszam jeszcze, pozwolę sobie zaprosić na quiz dzisiaj o 19.30 na Weszło TV, który będzie bardzo fajny, bardzo nam wyszedł, powiem nieskromnie. Hej!